50 lat temu, proszę Państwa, zmarł Brian Jones w tragicznych okolicznościach. Współzałożyciel, gitarzysta, no i także multiinstrumentalista zespołu The Rolling Stones. Jest mi niezwykle miło, że dzisiaj mogę o tej postaci porozmawiać z wybitnym ekspertem, jeśli chodzi o Stonesów, czyli z Danielem Wyszogrodzkim. Dzień dobry, panie Danielu.
Witam pana, witam słuchaczy Radia Lublin. Dzień dobry.
Bez Briana Jonesa nie byłoby Rolling Stonesów, bo to chyba on wymyślił ich nazwę. On kontaktował się z dziennikarzami, on starał się spowodować, żeby o Rolling Stonesach ktokolwiek w Londynie, poza wąskim gronem tych, którzy odwiedzali kluby, usłyszał. Tak było?
Tak było, był de facto założycielem zespołu i nazwa i cały ten kwintet, który się wyłonił wokół niego, to jest jego zasługa początkowa, ale potem był... stopniowo, regularnie marginalizowany na rzecz spółki Jagger Richards.
Czy to były, panie Danielu, działania menadżera Rolling Stonesów? To Andrew Luke Oldham spowodował, że Brian Jones został odsunięty od tego nurtu komponowania, czy po prostu Brian nie potrafił komponować?
Tutaj się dwie rzeczy nałożyły. To znaczy, na pewno były kwestie marketingowe związane ze sobą Andrew Oldhama, czyli menadżera zespołu. To znaczy, menadżer był zapatrzony na zespół The Beatles i na rywalizację pomiędzy Stonesami a Beatlesami i tam chodziło o stworzenie równie silnej marki co Lennon McCartney. I tutaj pasowała spółka Jagger Richards i w tym kierunku szedł cały marketing wokół Rolling Stonesów. Natomiast prawdą też jest, że Brianowi wielu spraw zabrakło do tego, żeby został prawdziwą gwiazdą rocka. No była to osobowość też bardzo egocentryczna, bardzo narcystyczna. No i proszę sobie wyobrazić, że ktoś taki nadziewa się na Micka Jaggera, który jest uosobieniem rockowego narcyzmu, jest urodzonym liderem, szamanem, przywódcą kapeli rockowej. I dwie rzeczy zdecydowały o marginalizacji Briana Jonesa. To, że pełnił w zespole jednak rolę muzyka akompaniującego i jakkolwiek był znakomity w tej roli, a dwa, że nie śpiewał. Bo nawet Keith Richards, który prawie nie śpiewa, jednak w zespole tą funkcję drugiego wokalisty pełni. No oczywiście przy talentach Micka Jaggera, lidera, Brian po prostu był pozostawiony w cieniu.
Tam jeszcze, panie Danielu, był na pewno aspekt osobisty, prawda? Czyli postać Anity Pallenberg, która wolała jednak być z Keithem Richardsem, a zdaje się, że Brian Jones kochał ją do końca życia.
Tak, tam pojawiła się nowa dziewczyna, ta Szwedka, która była z nim w czasie, kiedy zmarł, ale Anita była dla niego taką niezagojoną raną, dlatego że nie dość, że był w niej bardzo zakochany, że była bardzo atrakcyjną dziewczyną, a dwa, że odebrał mu ją kolega z zespołu, z którym grał, z którym się codziennie spotykał. Ta marginalizacja Briana Jonesa też była takim mieczem obusiecznym, to znaczy on najpierw był odsuwany przez zespół, a potem sam zaczął się odsuwać. Rzeczywiście już pod koniec ich współpracy zawalał sesję, przychodził albo był nieprzytomny, albo w ogóle, albo śpiący, albo w ogóle nie przychodził na sesje nagraniowe. Stąd się coraz bardziej, zwłaszcza przy płycie The Beggar's Banquet, wspierali się muzykami studyjnymi. No i też proszę zwrócić uwagę, że jednak w kilka dni po śmierci Briana odbył się koncert poświęcony jego pamięci
w Hyde Parku.
Słynny, nagrany, można go dzisiaj zobaczyć na wideo, ale też już na tym koncercie występuje z zespołem całkowicie przygotowany Mick Taylor, ponieważ te próby trwały jeszcze za życia Briana. No, doszło do oficjalnego rozstania się z zespołem za życia Briana.
No właśnie, bo on przestał być Rolling Stonesem. Z tego co pamiętam, to bodajże 8 kwietnia Charlie Watts wspominał, że nie kwietnia, tylko czerwca, 8 czerwca wybrali się w trójkę bez Billa Wymana do posiadłości, tam gdzie potem niestety zginął Brian Jones, i poinformowali go, że niestety pasażera my nie możemy brać w drogę, no musimy się rozstać.
Tak, i tam się też pojawiło oświadczenie, które Brian podpisał, że oni są jego kumplami, ale ich drogi muzycznie... Już
no to w ogóle to było chyba pierwsze tego rodzaju oświadczenie, prawda? Potem setki artystów też mówiło o jakichś takich artystycznych niepowodzeniach.
Rzeczywiście, tak, wspominał sobie wcześniejszego, tak. Bo tam jeszcze była kwestia, oczywiście bardzo paląca kwestia nazwy zespołu. I przecież mówi się o sumie rzędu 100 tysięcy funtów rocznie, dopóki istnieją Stonesi,
tak.
Czegoś w rodzaju tantiem wypłacanych Brianowi, dopóki zespół istnieje. Co gdyby żył, czyniłoby go do dzisiaj, no może nie, znaczy w owym czasie bardzo zamożnym człowiekiem na pewno. A i dzisiaj na pewno mógłby spokojnie żyć, nie uprawiając muzyki, chociaż myślę, że on by z tego nie zrezygnował, bo już nawet pod koniec działalności Stonesu spotykał się z Johnem Lennonem, z Jimi Hendrixem, owszem, są ślady sesji Briana Jonesa z Hendrixem. Nawet jest tam, z tego co pamiętam, jakaś wersja nagrania All Along the Watchtower Dylana.
To prawda. Kiedyś został nazwany przez jednego z dziennikarzy kolorystą The Rolling Stones, prawda? Bo to mnóstwo instrumentów i marimba, którą słyszeliśmy na początku w Under My Thumb. No i oczywiście sitar, który jeszcze dzisiaj usłyszymy w Painted Black, ale także inne instrumenty. On nawet przecież na sesji Beatlesów do You Know My Name grał na saksofonie.
Na saksofonie altowym, tak. Ale jeszcze zresztą sam grał na cytrze, grał Lady Jane, to jest piosenka, w której gra na Lucimerze, takim instrumencie akustycznym zapalachu folkowym. On miał tą ogromną łatwość, był to niewątpliwie bardzo muzykalny człowiek, ale sama muzykalność już przestała wtedy wystarczać. Bo trzeba było być trochę gwiazdą, trochę wokalistą, trochę autorem i ci właściwie przetrwali. Tutaj ja się często powołuję na analogię między The Rolling Stones a The Animals. Zespół The Animals pod względem muzycznym naprawdę nie ustępował w niczym Stonesom, natomiast nie miał autora. I dlatego wypadł z tej rywalizacji, ponieważ no, na początku wszystkie zespoły brytyjskie, z The Beatles włącznie, grały utwory amerykańskiego rytmu bluesa. Ale potem fala przeminęła i zostali ci, którzy pisali swój materiał.
Muszę zadać, panie Danielu, jeszcze jedno pytanie. Czy to był wypadek, pańskim zdaniem?
Wie pan, znaczy trudno jest wierzyć te teorie spiskowe, bo się ich namnożyło. No pamiętamy, ile było teorii, że Paul McCartney nie żyje, a ja go widziałem w Krakowie w kilka miesięcy
temu. No tak, to prawda.
Wie pan, myślę, że to... Brian był na równi pochyłej. Narkotyki, alkohol, depresja, poczucie odsunięcia, cudowna posiadłość, której był często sam z kuszącym basenem, z figurką Kubusia Puchatka, bo można przypomnieć słuchaczom, że
tak,
Brian
warto o tym wspomnieć.
Posiadłość Milnego, autora książki, Kubuś Puchatek i to właśnie w tym basenie skończyło się jego młode życie, miał tylko 27 lat. Właściwie otwierał ten klub 27,
klub 27, tak,
do
to
którego
prawda.
Dołączyła Janis Joplin, Jimi Hendrix. To są wszystko nazwiska artystów tak wybitnych, że naprawdę...
Zresztą dzisiaj mamy też rocznicę śmierci Jima Morrisona, tak przy okazji.
Tak, 2 lata bodajże przeżył Briana i umarł tego samego dnia, tak.
Panie Danielu, która jest piosenka Rolling Stonesów, którą pan uwielbia, a wie pan, że gdyby nie Brian Jones, to ona brzmiałaby zupełnie inaczej? Czy to jest Under My Thumb, czy Painted Black, a może No Expectations, bo to jest chyba ostatnia w ogóle piosenka, w jakiej
chyba
zagrał.
Ostatnie nagranie jego. Ja rzeczywiście ogromną sympatię, może niewłaściwe słowo, zwłaszcza w czasach poprawności politycznej, zważywszy na tekst, ale Under My Thumb jest, uważam, świetnym numerem rockowym, świetną piosenką. Mm-hmm. Oczywiście sitar w Painted Black. Painted Black i ta piosenka, w której sitar jest użyty tak zupełnie inaczej niż zrobił to George Harrison w Norwegian Wood.
No tak, bo on zagrał tylko melodyjkę.
Wcześniej, tak. I zagrał melodyjkę. Zagrał po prostu linię melodyczną na sitarze jednogłosowo, a już właściwie Brian Jones używa sitaru niemal jako instrumentu perkusyjnego, akompaniującego. Bo ta jego łatwość była rzeczywiście niezwykła, co że świadczy o fantastycznej muzykalności. Gdyby on przeżył, to on by swoją drogę, jestem przekonany, odnalazł. Nie w tym zespole, to w innym. Samo nazwisko miało wtedy ogromną siłę. A jaką muzykę by grał, jest to właściwie, nie umiem sobie tego wyobrazić.
Czy to nie jest, panie Danielu, odrobinkę tak, że on bardzo chciał być takim rockowym buntownikiem, ale jego wykształcenie, jego inteligencja i przede wszystkim nadmierna wrażliwość w ogóle mu na to nie pozwalały, że on był tak troszkę między młotem a kowadłem cały czas, jeśli chodzi o swoją karierę?
To prawda i stąd to się brało to jego rozdarcie. I przecież no, i Mick i Keith byli też chłopcami skromnymi, młodymi ludźmi z przedmieścia, wydawałoby się, a muzyka rockowa wywindowała ich na orbitę. Brian Jones gdzieś tam cały czas był na tej orbicie znacznie, znacznie, znacznie niżej, a ambicje miał na pewno większe.
Ale bardzo mi miło, że mogliśmy o Brianie Jonesie dzisiaj porozmawiać. Pięknie dziękuję za rozmowę, panie Danielu. Daniel Wyszogrodzki
był serdecznie pozdrawiam.
Gościem Przedpołudnika. Teraz Painted Black.